Przechodzimy teraz do poselstwa 10. W nawiązaniu do tego poselstwa chciałbym się podzielić z wami 4 zagadnieniami. Pierwsze zagadnienie to poniekąd podłoże, które prowadzi do potrzeby picia wody życia. W drugim zagadnieniu, które jest też częścią tytułu tego poselstwa, poruszymy to, czym jest woda życia i omówimy ją w 1, 2, 3, 4, 5 punkcie rzymskim. Trzecim zagadnieniem, jakim chcę się podzielić, które znajduje się w 6 punkcie rzymskim, jest kwestia picia wody życia. I 4 sprawą, która znajduje się w 7 punkcie rzymskim, jest wypływanie rzeki wody życia. Przejdźmy do pierwszej kwestii. Najlepiej będzie, jak przeczytamy wersety w odnośnikach. Po pierwsze, 2 z nich znajdują się w Starym Testamencie i chciałbym zwrócić waszą uwagę na nie. Jeden to fragment 17 rozdziału Księgi Wyjścia, a drugi to fragment z 20 rozdziału Księgi Liczb. Są to 2 różne zdarzenia mające miejsce w różnym czasie. Pierwsze, 17 rozdziału Księgi Wyjścia, miało miejsce w Refedim, u stóp góry Horeb, która jest również górą Synaj. Zdarzyło się to na początku wędrówki po pustyni. Następnie Księga Liczb, rozdział 20, który podobnie mówi o tym samym, mówi o ludzie, który nie miał wody, o ludzie, który narzekał, o Bogu, który przygotował skałę, a następnie mówi o wodzie, która wypłynęła z tej skały. To właściwie zdarzyło się w Kadesz, miejscu położonym obok pięknej ziemi, do której wysłano 12 szpiegów. Miało to miejsce pod koniec wędrówki po pustyni. Po wieloletniej wędrówce ludu izraelskiego po pustyni. Widzimy, że zdarzenia te odnoszą się do 2 różnych czasów i miejsc. Jednak mają one jedną wspólną rzecz, która je łączy. Jest nią skała, z której wypływa woda życia. Zastanówmy się przez chwilę nad tymi 2 fragmentami. Jeden zaczyna się w rozdziale 17 od wersetu 1, w którym lud mówił, że nie było wody. Jest to dosadne stwierdzenie. Jeśli kiedykolwiek żyłeś lub podróżowałeś po pustyni, to wiesz, że woda jest najważniejsza. Beduini, żyjący na pustyni, podróżują od wody do wody. Jeśli zgubią się i nie wiedzą, gdzie jest woda, oaza lub zbiornik wodny, to umierają. Pustynia to bardzo bezlitosne miejsce. I zdarzyło się, że w tamtym czasie nie było wody. Werset 2 i 3 pokazują, co lud wtedy uczynił. Coś, co nie było konieczne i co można było uniknąć. Po pierwsze, werset 2 mówi, że oni kłócili się z Mojżeszem i następnie wystawili Jahwę na próbę. Kłócąc się z powiedzieli do Mojżesza, daj nam wody do picia. A wystawiając Jahwę na próbę, w wersecie 7 powiedzieli, czy Jahwę jest z nami, czy też nie. Czasami znajdujemy się w sytuacji, w której mówimy, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Oni tak właśnie postąpili, powiedzieli, czy Jahwe jest z nami, czy go nie ma. Dlaczego popadamy w taką sytuację? Następnie mamy szemranie. Dzieci Izraela szemrały przeciw Mojżeszowi. To niedorzeczne. Jednak oni powiedzieli: Mojżeszu, chcesz nas wydać na śmierć z pragnienia. No co wy? Któż chciałby was wydać na śmierć z pragnienia? Lecz to było ich szemranie. Oni powiedzieli: chcesz, byśmy pomarli z pragnienia. W następnym wersecie 6 widzimy cenne objawienie, które pokazuje nam, że Pan ich nie skarcił. Bardzo interesujące jest to, że Jahwe zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku w ogóle ich nie skarcił. Powiedział: oto ja stanę przed Tobą na skale, na Horebie. To powiedział Jahwe. Uderzysz w skałę i wypłynie z niej woda i lud będzie mógł pić. Widzimy tutaj Jahwe, który stoi. Mamy skałę, która przedstawia Chrystusa, a następnie mamy wodę. Mamy więc obecnych wszystkich z trzech z boskiej Trójcy. W rezultacie tego wypłynęła woda. To wspaniałe. W 20 rozdziale Księgi Liczb miało miejsce niemalże to samo zdarzenie. Nie było wody. Pozwólcie, że odniosę się do naszego doświadczenia w dzisiejszych czasach. W życiu chrześcijańskim podróż przez pustynię jest bardzo potrzebna. I zgadza się, Bożym zamiarem jest wprowadzić dzieci Izraela do Kanaan, lecz w procesie muszą one przejść przez pustynię, a pustynia w pewnym sensie obrazuje nasze chrześcijańskie życie. Życie chrześcijańskie jest pustynią, a na pustyni, jak to wczoraj ujrzeliśmy, nie powinno być goryczy. Można jej uniknąć, nie powinniśmy jej w sobie mieć. Lecz jest również susza i jej nie da się uniknąć. Ilu z nas nigdy nie czuło posuchy w naszym życiu chrześcijańskim? Zdarza się także z powodu sytuacji rodzinnych, finansowych, zdrowotnych, a czasem z powodu naszej duchowej kondycji popadamy w posuchę. I nie powinniśmy uważać, że jest to coś dziwnego w życiu chrześcijańskim. Podam wam dwa wersety. 10 rozdział 1 listu do Koryntian przedstawia tę całą wędrówkę po pustyni jako obraz, jako typ. Potem, jak rozdział ten przedstawia cztery rzeczy, które dzieci Izraela mogły uniknąć, mianowicie mogły one uniknąć pożądliwości, bawuchwalstwa, wystawienia Chrystusa na próbę i szemrania. Następnie jest napisane, że na człowieka nie przychodzi pokusa większa od tej, jaka zwykła przychodzić na ludzi. Innymi słowy, to jest nieuniknione, że będziecie mieć pokusy. Przychodzi susza, jesteście wystawieni na próbę i pokuszenie. Nawet pierwszy list Piotra, który mówi o cierpieniu w ludzkim życiu, w 4 rozdziale mówi: bracia, temu ogniowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. To nie jest czymś niezwykłym. Jest to częścią chrześcijańskiej podróży, podróży po pustyni, którą chrześcijanie odbywają tutaj na ziemi. Lecz podczas jej trwania, i to jest wspaniałe, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Bardzo interesujące jest to, że w miejscu, gdzie jest mowa o wejściu w społeczność z Jego Synem, użyte jest to samo słowo, Bóg jest wierny. Słowo to jest użyte tak naprawdę tylko dwa razy. Raz w rozdziale pierwszym, gdzie jest napisane: wierny jest Bóg, który wniesie was w społeczność ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. A następnie w rozdziale 10 jest napisane, że w procesie idziemy przez pustynię. Nachodzą nas pokusy, lecz Bóg jest wierny i nie dozwoli, Nie dozwoli kusić nas ponad to, co potrafimy znieść. Lecz z pokusą da i wyjście. W poselstwie tym ujrzymy, czym jest to wyjście. Wyjściem nie jest rozwiązanie waszych problemów finansowych czy też rodzinnych. Wyjściem jest picie wody. Oto wyjście, dzięki któremu będziecie w stanie te rzeczy znieść. Wszystkie pokusy i susza w naszym codziennym życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła zostaną rozwiązane, gdy ujrzymy objawienie wody, która wypływa z uderzonej skały, i będziemy pić i doświadczać tej rzeki. Jest to czymś, co możemy doświadczać. To nie doktryna mówiąca o tym, jak bardzo potrzebujemy ducha w codziennym życiu. Zanim przejdę dalej, myślę, że powinniśmy przeczytać 10 rozdział 1 listu do Koryntian. Jest on oczywiście tłem wędrówki przez pustynię. I podoba mi się porcja z Księgi Wyjścia, którą zaczęliśmy omawiać od poselstwa 7, która mówi o Bożym zaopatrzeniu. Bracia i siostry, musicie zdać sobie sprawę z tego, że nasz Bóg jest wierny, aby udzielić nam boskiego zaopatrzenia podczas naszej wędrówki przez pustynię w naszym życiu. To prawda, że celem jest, abyśmy weszli do pięknej ziemi, lecz Bóg nie lekceważy środków i procesu, za pomocą którego doprowadzi nas do naszego celu. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka fragmentów, a następnie przejdziemy do drugiego zagadnienia. Żebyśmy nie ulegli pokusie śmiania się z dzieci Izraela, ani krytykowania ich, musimy sobie uświadomić, że dziś znajdujemy się w takiej samej sytuacji. W wersetach 17:1-6 widzimy nasz własny portret. Być może dobrze rozumiemy doktrynę i dużo wiemy, kiedy jednak znajdujemy się w rzeczywistych tarapatach, zapominamy o wszystkim, co wiemy. Może wręcz wydawać się nam, że nie ma Boga, bo kwestionujemy to, że On jest wśród nas. W takich chwilach nie zdajemy sobie sprawy, że Pan jest w nas. Dzieci Izraela najprawdopodobniej zapomniały, kto zaprowadził je na miejsce, gdzie nie było wody. To był słup obłoku. Jeśli chcesz cokolwiek obwiniać, obwiniaj słup obłoku. To prowadzenie zawiodło nas do suchego miejsca. Czytam dalej. Podczas gdy Izraelici kłócili się z Mojżeszem i kusili Pana, pośród nich pomiędzy ziemią a niebem stał słup. To wyraźny obraz, czyż nie? Lud zdawał się zapomnieć, że jest z nim słup. Być może uważamy się za lepszych od dzieci Izraela i myślimy, że w takiej sytuacji nigdy byśmy się nie kłócili, narzekali ani kusili Pana. Musimy sobie uświadomić, że w przypadku dzieci Izraela słup znajdował się na zewnątrz nich, jednak w naszym przypadku słup jest w nas. Często, gdy narzekamy na to, dlaczego znaleźliśmy się w takim czy innym środowisku, albo okolicznościach, mamy w głębi odczucie, że Pan, który w nas mieszka, wprowadził nas w tę sytuację. Wielu z nas może doświadczyć, że nieraz, gdy tak narzekaliśmy, odczuwaliśmy w sobie Pańską obecność. Czasami doświadczaliśmy czegoś takiego, gdy narzekaliśmy na starszych w Kościele, albo oskarżaliśmy ich, że coś zrobili. Krytykując starszych, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jest w nas słup. Mówiąc o tym, przypomina mi się ostatnie poselstwo, w którym mówiliśmy o drugim rozdziale pierwszego listu Piotra, gdzie jest napisane, że ze względu na świadomość Boga znosimy wszystkie cierpienia i próby. I że to jest łaską, świadomością Boga jest słup obłoku w nas. Jeśli go mamy, to nie powinniśmy narzekać. Powinniśmy uświadomić sobie, że Bóg przywiódł nas na to miejsce w pewnym celu. Przeczytam jeszcze trochę i przejdziemy do następnego zagadnienia. Dałoby to mu pewność, że Bóg zaspokoi wszelkie jego potrzeby. Zrozumiałby również, że nie znalazł się w obecnej sytuacji z własnego wyboru, tylko dzięki Pańskiemu prowadzeniu. To Pan przyprowadził tu dzieci Izraela i był z nimi, na co wskazywał słup, który stał między niebem a ziemią. Nie było zatem potrzeby martwić się. Nie ma potrzeby martwić się. Święci, nie ma potrzeby, by się martwić. Bóg z pewnością nie pozwoli nam umrzeć z pragnienia. Nasz Bóg przywiódł nas tutaj, On ma plan i zaopatrzy nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia. Wspaniale. Pozwólcie, że dokończę ten fragment. Bóg poddał lud próbie, celowo prowadząc go za pośrednictwem słupa na suche miejsce. Przywiózłszy Izraelitów tam, gdzie nie było wody, zamilkł i nic nie robił przez jakiś czas. Czyż nie jest to również prawdą w naszym doświadczeniu? Mimo iż wiemy tak wiele o pańskiej ekonomii i posłudze, częstokroć On wiedzie nas na miejsce suszy, gdzie jesteśmy poddani próbie. Musimy jednak sobie zdać sprawę, że to Bóg nas tu przywiózł. Jeśli dotkniecie swojego ducha, to powiecie: dziękuję Ci, Panie, nie jestem tutaj, bo mam pecha. Bo mam garbate szczęście. Ty mnie tutaj przyprowadziłeś. To dałoby ci pewność, że Bóg jest wierny. Przeczytam jeszcze kilka fragmentów. W naszym życiu rodzinnym i życiu Kościoła Bóg często pozwala nam osiągnąć etap suszy. Nie ma w tym nic złego. Dzieje się tak zwłaszcza w życiu Kościoła. Posłuchajcie tego. Nie ma ani jednego kościoła miejscowego, w którym zawsze płynęłaby żywa woda. To brzmi trochę zniechęcająco, lecz jest to prawdziwy obraz tego, gdzie się znajdujemy. Prowadzeni przez Boga w kościele przychodzimy w końcu do Masa, gdzie w ogóle nie ma wody. Spotyka nas tu próba, gdy jest dużo wody do picia, łatwo nam się odpowiednio zachowywać. Gdy nie mamy wody i znajdziemy się w sytuacji suszy, wówczas jesteśmy poddani próbie. Tak samo dzieje się w życiu małżeńskim. Ilu z was prowadzi życie małżeńskie, które nigdy nie jest suche? Jeśli podniesiecie rękę, to uznam, że kłamiecie. Nigdy nie powinniśmy być rozgoryczeni w naszym małżeństwie, lecz zdarza się, że staje się ono suche. Co mamy wówczas zrobić? To wprowadza nas do dzisiejszego poselstwa. Potrzebujemy wody. Kiedy znajdziemy się w swoim małżeństwie na miejscu suchym, nasze zachowanie przychodzi drastyczną przemianę. Pewnie. Amen. Bóg nie chce, byśmy szemrali, nie chce, byśmy wystawiali Go na próbę. Nie chce też, byśmy oddawali cześć bożkom, ani popadli w pożądliwość. Lecz pozwala, aby przyszły na nas pokusy i te pokusy są czymś zwykłym. Nie są czymś szczególnym, czymś niezwykłym. Działo się to w pewnym celu. Lud tego celu nie znał. Znał tylko Boże dzieła, lecz nie znał Jego dróg. Bóg ma zasady. Raon już o tym mówił, że w psalmie 103 widzimy, że Mojżesz znał jego drogi, lecz ludzie nie znali jego dróg, oni znali tylko jego dzieła. Następnym zagadnieniem jest żywa woda. Czym jest ta woda życia? W 7 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powstał w ostatnim dniu święta i powiedział: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Oto tło. Jest to częścią obchodzenia żydowskiego święta namiotów. W świątyni Żydzi stawiali skałę, przynosili wodę ze sadzawki Siloe i wylewali ją na skałę. W ten sposób wspominali dni na pustyni. To, że byli na pustyni i że żyli w namiotach i że Bóg zaopatrywał ich dzięki uderzonej skale, to oczywiście stało się dla nich czymś formalnym, religijną tradycją. Jezus więc w ostatnim dniu, w 7 rozdziale Ewangelii Jana, wstał i powiedział: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ci, co wierzą we mnie, z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I mówił on o duchu, a ducha jeszcze nie było, ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. Jest to klarowne objawienie, jasny obraz tego, że rzeką tą jest sam Chrystus, ponieważ On to powiedział. Aby wzmocnić tę kwestię, mamy słowa Pawła w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 10. Paweł powiedział, że wszyscy piliśmy duchowy napój z duchowej skały, która podążała za nimi, a skałą tą był Chrystus. Skała, którą widzimy na początku ich wędrówki po pustyni, była tą samą skałą, którą widzimy na końcu ich wędrówki. To była ta sama skała. Skąd o tym wiem? Ponieważ Paweł tak powiedział. Powiedział, że to była duchowa skała, która podążała za nimi. W jaki sposób skała mogła za nimi podążać? Nie wiem. Tak samo w jaki sposób manna spadła z nieba? Nie wiem. Archeolodzy i biblijni naukowcy starają się to jakoś wytłumaczyć. Pozwólcie, że coś wam powiem. Najprostszym sposobem jest powiedzieć amen. W jaki sposób manna spadła każdego ranka z nieba? Amen. W jaki sposób skała podążała za nimi całą drogę? Od Refidim do Kadesz Barnea. Amen. To ta sama skała. Również na początku Bóg nakazał Mojżeszowi uderzyć skałę. I została ona uderzona. Na końcu nie ma potrzeby uderzać jej ponownie, bo jest to ta sama skała. I pili z duchowej skały, która podążała za nimi, a skałą tą był Chrystus. Skała nie jest głównym tematem naszego poselstwa. Ona prowadzi do wody. To bardzo istotne. Skałą był Chrystus. Siódmy rozdział Ewangelii Jana mówi, że wodą tą jest duch. Teraz przechodzimy do bardzo istotnej kwestii. Wodą nie jest tylko duch. To płynący trójjeden Bóg. To Bóg, który płynie od wieczności na wieczność. Przejdźmy do konspektu i przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Bóg w swojej ekonomii zamierzył, że będzie źródłem, zdrojem żywych wód i dzięki temu zaspokoi wybrany lud, by się nim radował. Prowadzi to do powstania Kościoła, Bożego przyrostu i powiększenia, Jego pełni, która Go wyrazi. Jądrem boskiego objawienia jest to, iż Bóg stworzył nas i odkupił, by wbudować w nas samego siebie i być naszym życiem oraz wszystkim. Może się wydawać, że punkt ten nie mówi o wodzie, lecz pokazuje odwieczny Boży zamiar. Punkt A. Punkt A odnosi się do 4 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus rozmawiał z Samarytanką i objawił coś głębokiego. Objawił, że jeśli ktokolwiek w Niego uwierzy, to w nim pojawi się wypływ, źródło, które wypływa z wieczności i płynie na wieczność. Źródło to wraz z wypływem jest obrazem trójjedynego Boga. Tutaj chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego, mianowicie to, że objawienie w całej Biblii objawia, że Bóg jest płynącym Bogiem. To stwierdzenie jest bardzo wymowne. Bóg nie tylko płynął w historii. On sam jest przepływem. On sam płynie od wieczności na wieczność. Dlatego mamy Ojca, Syna i Ducha. Dlaczego jest Ojciec, Syn i Duch? Ponieważ Bóg wpływa w Syna, a Syn wpływa w Ducha. Dlatego Bóg jest trójjeden. Jest On trójjeden, aby mógł wpłynąć w człowieka, między ludzi i ostatecznie w ludzi. To, co powiem, może zdenerwować teologów i przyprawić ich uszy o irytację. Mianowicie to, że nasz Bóg jest przetworzony. Tak, Bóg jest przetworzony. Mamy przetworzonego Boga. Nie boję się tego powiedzieć. Posiadam wszelką odwagę, by tak powiedzieć. Jeśli przeczytacie całą Ewangelię Jana i objawienie, które najbardziej objawia Trójcę, znajdźcie księgę, która bardziej niż Ewangelia Jana objawia Ojca, Syna i Ducha i więź, jaka zachodzi pomiędzy nimi. Nie znajdziecie takiej. Ewangelia Jana jest księgą, która mówi o boskiej Trójcy. Pierwszy werset tej księgi mówi: na początku było Słowo. Następnie to Słowo stało się ciałem. Teraz powiedzcie mi, czy to nie jest przetworzenie? Aby zaspokoić wszystkich tych, co mają jakieś pytania, powiem, że dzisiaj nie mówimy o teologii przetworzenia, co miałoby znaczyć, że Bóg przechodzi przez procesy i nadal jest w tym procesie. Nie mówimy o tym. Ale mówimy, że Bóg przeszedł przez proces. I ponieważ On przeszedł przez ten proces, teraz płynie. Płynie, ponieważ wpłynął w człowieka i przez człowieka i płynie jako Duch. I teraz jako Duch On wpływa w każdego z nas i płynie ku Nowej Jerozolimie. Żeby właściwie wytłumaczyć 4 rozdział Ewangelii Jana, trzeba powiedzieć, że jest to obraz trójjedynego Boga. Bóg jest źródłem, Syn jest wypływem, tym samym, a Duch jest rzeką. Nadal jest to jeden Bóg, lecz płynie w różnych stadiach. Mówię wam, to wielki, wielki diament. Mówi się o potężnej rzece Amazonce, o rzece Yangtze. Mówię wam, żadna z tych rzek nie jest aż tak potężna, jak potężny przepływ trójjedynego Boga. On płynie od wieczności przeszłej ku wieczności przyszłej. Płynie jako wypływ wody ku wieczności. Czym jest zwieńczenie i skrystalizowanie wieczności? Jest nią Nowa Jerozolima. Oznacza to, że nasz Bóg jest w ciągłej podróży z wieczności przeszłej do wieczności przyszłej. Teraz powiedzcie mi, czy nie jest to potężny przepływ? Ten przepływ jest rzeką, jest wodą, o której mówi 4 rozdział Ewangelii Jana, jest wodą, o której mówi 7 rozdział Ewangelii Jana i wodą przedstawioną w formie typu w 17 rozdziale Księgi Wyjścia i w 20 rozdziale Księgi Liczb. Wspaniale. 10 rozdział 1 listu do Koryntian mówi, że wszystkie te rzeczy to typy. Bez wątpienia jest to historia. Ich znaczenie jednak nie znajduje się w historii, lecz w rzeczywistości, która kryje się za tymi typami. Tą rzeczywistością jest to, że my, niebiański lud, jesteśmy prowadzeni w tej wędrówce przez pustynię i Bóg udziela nam wspaniałego zaopatrzenia. Tym zaopatrzeniem nie jest to, że otrzymasz pieniądze lub to czy tamto. Tym zaopatrzeniem jest to, że On da wam samego trójjedynego Boga. Amen. Czy nie jest to godne naszej czci? Pewnego razu pewien brat zapytał mnie, w jaki sposób możemy zatroszczyć się o pracujących świętych? Nie mówcie im, jak mają zarządzać czasem, jak zrównoważyć życie między kościołem a pracą i wszystkie tego rodzaju rzeczy. To stary temat. Po prostu powiedzcie im, że muszą pić wodę. Naprawdę. Kto nie doświadcza suszy w ludzkim życiu? Kto nie miewa problemów? Kto nie miewa wyzwań? Kto nie doświadcza przeszkód? Każdy. To, czego nam potrzeba, to nauczyć się, jak pić. Potrzebujemy nauczyć się, jak doświadczać Ducha wewnątrz nas i na zewnątrz, jak napełniać się Duchem, tak by nasze życie było życiem Ducha. Mówię wam, to nie teoria. To rzeczywistość. Punkt B. Cały trójjedyny Bóg zaangażował się w to, żeby wypłynęła woda z rozłupanej skały i dzięki temu Boży lud mógł się napić. Bóg Ojciec stał na skale, skałą był Chrystus Syn, żywa woda zaś, która wydobyła się ze skały, symbolizowała Ducha zdatnego do picia i wypływającego, ostateczny wynik trójjedynego Boga. Punkt C. Picie jednego Ducha czyni nas członkami ciała. Buduje nas jako ciało i przygotowuje nas do tego, byśmy stali się oblubienicą Chrystusa. Odnośnikiem do tego punktu jest oczywiście pierwszy list do Koryntian 12:13, który mówi, że zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i dostaliśmy do picia jednego ducha. Zostaliśmy ochrzczeni, otrzymaliśmy ducha na zewnątrz i wewnątrz nas, lecz w jakim celu? Po to, byśmy byli w ciele. Zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Słowo w lub do środka powinniśmy tłumaczyć tak samo jak w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Do wieczności oznacza, że stajemy się wiecznością, stajemy się Nową Jerozolimą. W ciało oznacza, że stajecie się ciałem, jesteście częścią ciała. Punkt rzymski drugi. Uderzenie skały to wyraźny, kompletny i pełny obraz Chrystusowego ukrzyżowania. Bardzo mi się to podoba. Na każdym stole pańskim powinniśmy chwalić Pana za to, że został on uderzony. W 17 rozdziale Księgi Wyjścia jest napisane: uderz skałę. A w 53 rozdziale Księgi Izajasza jest napisane, że Mesjasz został uderzony przez Boga. Słowo uderzone przez Boga jest tym samym słowem, co słowo użyte w 17 rozdziale Księgi Wyjścia. Innymi słowy, uderzenie skały w 17 rozdziale Księgi Wyjścia jest tylko obrazem. Rzeczywistością było, kiedy Bóg uderzył Mesjasza. Kiedy to było? To stało się na krzyżu. Na krzyżu sam Chrystus został uderzony przez sprawiedliwy wymóg Bożego prawa. Kocham tę skałę. Poniżej pojawią się fragmenty mówiące o tym, że Bóg jest naszą skałą. I wiele odnośników znajduje się w Starym Testamencie. Jak będę miał czas, to powiem coś na ten temat. Ta skała dzisiaj jest przetworzona. Ona została uderzona. To jest wspaniałe, że On musiał być uderzony tylko raz. Alleluja! On nie potrzebuje być uderzonym ponownie. Punkt A. W tym typie Mojżesz symbolizuje prawo, laska zaś moc i władzę prawa. A zatem uderzenie skały laską przez Mojżesza to symbol tego, że Chrystusa uśmierciła na krzyżu władza Bożego prawa. Ponieważ Chrystus został uderzony, to wy i ja dzisiaj nie musimy przechodzić ponownie przez Boży sąd. Ewangelia Jana 19:34 mówi, że żołnierze przebili Jego bok. Nasz Chrystus dzisiaj jest przebity. Następnie Księga Zachariasza 13 mówi o otwartym źródle. Dzisiaj źródło nie jest zamknięte, lecz staje się otwarte. Podane są odnośniki, lecz nie będę ich czytał. Punkt rzymski trzeci. Chrystus, który jest żywą, duchową skałą, został uderzony przez władzę Bożego prawa, w wyniku czego woda życia w zmartwychwstaniu wypłynęła z Niego i wpłynęła w Jego odkupiony lud, i lud mógł ją pić. Pierw coś wspaniałego na temat skały, na temat objawienia odnośnie skały. Punkt A. Chrystus jest dla nas zdradzającą skałą, a także zbawienie, siłą, ucieczką, miejscem ucieczki, ochroną, przykryciem i zabezpieczeniem. Ta skała jest wszechzawierająca. Autorzy Starego Testamentu, w tym Mojżesz, pisali wiele o tej skale i byli naprawdę świadomi tej skały. Pierwszy odnośnik do tego punktu z 32 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa był wypowiedziany przez Mojżesza pod koniec jego życia. Na samym początku tego przemawiania powiedział on: imię Jahwe jest skałą. I w wersecie 4 powiedział: ogłoszę wam imię Jahwe, / skała. Pierwszym tytułem Jahwe według Mojżesza jest skała. W tym rozdziale są jeszcze trzy odnośniki. W wersecie 15 mamy skałę zbawienia. W wersecie 18, werset 18, podany jako odnośnik tutaj, mówi: On jest skałą, która was zrodziła. Amen. Mamy skałę, która nas zrodziła, mamy skałę, która nas pasła, która nas chroni, troszczy się o nas. To wspaniała skała. Druga Księga Samuela, rozdział 22, psalm 95, mówią, że On jest skałą naszego zbawienia. Następnie psalm 62, werset 7 mówi: On jest skałą mojej mocy. Właściwie psalm 31, werset 2 mówi, że On jest skałą naszego schronienia. Potem psalm 94:2 mówi, że On jest skałą ucieczki mojej. Następnie Izajasz ma również wiele do powiedzenia na temat skały. Werset 32:2 mówi, że człowiek, to jest Chrystus, jest osłoną przed wiatrem i schronieniem przed ulewą. On jest również cieniem olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. On jest cieniem olbrzymiej skały. Jakże olbrzymia jest ta skała na spieczonej ziemi. To wspaniałe. Księga Izajasza 17:10 mówi, że on jest skałą twojej ochrony. Werset 26:4 mówi, że on jest wieczną skałą. Coś na temat skały, wspaniałego objawienia na temat skały. Ta skała nie jest starotestamentową skałą. To nie jest tylko skała, o której mówi Mojżesz i wszyscy Żydzi. To jest ta uderzona skała, rozdarta skała, rozłupana. To skała, którą otwarto. Właściwie przeczytałem wam kilka wersetów o tej skale, którą otwarto. Skała ta została uderzona i to ją otworzyło. Psalm 78:15 mówi, że on rozdzielił skałę, a werset 20 mówi, że on uderzył skałę. A Psalm 105:41 mówi, że on otworzył skałę i woda wytrysnęła z niej. Rozdzieliłeś skałę, uderzyłeś ją i otworzyłeś. Skała została otwarta. To oznacza, że Chrystus umarł i dokonał dla nas odkupienia. Teraz więc krew i woda mogą płynąć. Księga Izajasza 48:21 mówi, że on sprawił, że woda wypłynęła ze skały i rozłupał ją i woda wytrysnęła. Kiedy to się stało? Kiedy to się całkowicie wypełniło? To wypełniło się na krzyżu, kiedy Chrystus umarł i żołnierz przebił jego bok i krew i woda wypłynęły. Nie śpiewaliśmy dzisiaj tej pieśni. Skało wieków, pozwól by twój przebity bok mnie skrył. Wspaniałe. Oto miejsce, gdzie powinniśmy się skryć. Zawsze trwajcie przy rozłupanej skale. Punkt B. Na krzyżu z przebitego boku Pana wypłynęły krew i woda. Krew służąca naszemu prawnemu odkupieniu zbawia nas od winy grzechu, a woda życia w zmartwychwstaniu służąca naszemu organicznemu zbawieniu zbawia nas od mocy grzechu. Nigdy nie będziemy w stanie wyczerpać tego, co wypłynęło z przebitego boku. Krwi i wody. Krew służąca naszemu prawnemu odkupieniu i woda służąca naszemu organicznemu zbawieniu. Punkt rzymski 4. Woda, która wydobyła się ze skały, to woda życia w zmartwychwstaniu. To wspaniałe. Inni sprzedają butelki z wodą, wodą czyniącą cuda, naturalną wodą. Nie pijcie żadnej naturalnej wody. Pijcie wodę zmartwychwstania. Dodajcie wszystkie te czynniki do niej. Śmierć Chrystusa, wcielenie, ludzkie życie. Cóż za mieszanka, cóż za napój. Weźmiecie tylko jednego łyka i to wniesie was w zmartwychwstanie. Znajdujesz się w sytuacji śmierci? Przyjdź i weź jednego łyka, jeden łyk i będziesz w zmartwychwstaniu. Wiecie, pewni pastorowie sprzedają świętą wodę. Mówią, że to święta woda, weź łyka. Nie wiem, skąd pochodzi ta woda. Mówię wam, weźcie wodę z zmartwychwstania. Izajasza 55 mówi, że ona jest za darmo. Lecz musicie przyjść i ją kupić. Weźcie tylko jednego łyka i będziecie w zmartwychwstaniu. Alleluja za wodę zmartwychwstania. Wszyscy musimy nagromadzić mnóstwo wody zmartwychwstania w naszych lodówkach. Zawsze, kiedy dopada was susza, weźcie wodę zmartwychwstania i znajdziecie się w zmartwychwstaniu. Amen. Zmartwychwstanie oznacza, że coś zostało uśmiercone, a potem znowu żyje. Oznacza również życie, które wydostaje się z tego, co przeszło przez śmierć. Kocham pić tę wodę. Bardzo lubię pieśń, którą śpiewaliśmy. Nakarm mnie, Jezu, i daj mi pić. Tyś źródłem życia, pokarmem Tyś. Niektórzy z was wiedzą, że byłem chory i spędziłem cały miesiąc w szpitalu. Mój stan był gorszy niż teraz, nie mogłem nawet mówić, co dopiero chodzić. Lecz śpiewałem tę pieśń, jest ona cudowna. Nakarm mnie, Panie, i daj mi pić. W mojej słabości nie mogłem wiele śpiewać, poprosiłem braci w Korei. O, niech Pan ich błogosławi. Oni przydzielili mi młodego brata, by był ze mną, więc powiedziałem, bracie, ty śpiewaj dla mnie. Okazało się, że on był profesjonalnym śpiewakiem. To było wspaniałe. On śpiewał, a ja radowałem się. O, nakarm mnie, Jezu, i daj mi pić. Tyś źródłem życia, pokarmem Tyś. Ucisz pragnienie, bądź siłą mi. Jedyną trudnością związaną z tym hymnem jest to, że ma on w języku angielskim tak wiele archaizmów, co poniekąd czyni język skamieniałym. Więc powiedziałem, bracie, przepiszmy tę pieśń i zamieńmy wszystkie te archaiczne wyrażenia na używane obecnie. Potem jak to zrobiliśmy, ona płynęła dużo łatwiej. Bardzo lubię tę pieśń. Czy wy ją również lubicie? Jest wspaniała. Napisał ją brat Lee. Nakarm mnie, Jezu. Amen. Woda, która wypłynęła z uderzonej skały, wypłynęła dopiero wtedy, gdy zrealizowały się główne etapy wcielenia, ludzkiego życia i ukrzyżowania. A zatem werset 17:6 Księgi Wyjścia jest niezwykle głęboki. Wskazuje na wcielenie Chrystusa, Jego ludzkie życie oraz śmierć. Punkt C. Możemy przyjąć Ducha, żywą wodę do picia, która również ma wypływać dopiero po otoczeniu chwałą Pana Jezusa, czyli po wejściu przez Niego w zmartwychwstanie. Punkt D. Woda życia, płynąca woda jest w rzeczywistości zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie to trójjedyny Bóg. Ojciec, który jest źródłem, Syn nurtem, Duch zaś przepływem. To jest jedyny sposób, w jaki można objaśnić czwarty i piąty rozdział Ewangelii Jana, w których jest mowa o rzece. A rzeka ta jest obrazem trójjedynego Boga. Potrzeba całej Ewangelii Jana, aby to objaśnić. Brat Lee powiedział, że niektórzy, słysząc stwierdzenie, że czwarty rozdział Ewangelii Jana mówi o płynącym trójjedynym Bogu, mogą się spierać, że woda życia nie jest samym Bogiem, lecz przepływem Bożego życia. Czym więc jest życie Boże? Nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Z naszego doświadczenia jednak wiemy, że woda żywa to sam trójjedyny Bóg. Posłuchajcie, gdy jesteście zmęczeni, słabi, wysuszeni, poddani próbie, gdy doświadcza was ogień, gdy jesteście wystawieni na pokusę, to wiedzcie, że jest skała, w której jest rozszczepienie, i wypływa z niej woda, tryska z niej. Jeden z wersetów, który czytałem, mówił o tym, że woda tryskała. Tą wodą jest sam trójjedyny Bóg. Pijcie go, pijcie z niego głęboko. Młodzieży, nie mówcie, o, ja wiem, żywą wodę można pić po tym, jak się zaśpiewa pieśń i przeczyta kilka linijek. Pijcie w sposób głęboki. Naprawdę ćwiczcie swojego ducha. Jeszcze powrócę do tej kwestii. Chciałbym to tylko podkreślić. Źródłem wody życia jest tron Boga i baranka. Ta woda więc nie wypływa tylko z baranka, lecz z Boga i z baranka łącznie. Oznacza to, że jest to odkupiający Bóg. Nie jest to zaledwie Bóg stworzenia, lecz odkupiający Bóg. Woda życia zatem to trójjedyny Bóg, który wypływa i staje się naszym życiem. Punkt A. Żywa woda zaczęła płynąć z tronu wieczności, przepływała przez wcielenie, ludzkie życie i ukrzyżowanie Chrystusa. A teraz dalej płynie w zmartwychwstaniu i zaopatruje Boży lud we wszelkie bogactwa boskiego życia. Czyż nie jest to wspaniały sposób, aby wyzwolić się z pokusy? Jest nim picie z tej skały, picie wody z tej skały. Gdy utożsamimy się z uderzonym Chrystusem, czyli gdy jesteśmy jedno z Nim, uderzonym Chrystusem, wypływa z nas boskie życie w postaci wody życia. Zielonoświątkowi wierzący mówią, że potrzebują się modlić i modlić i modlić, aby otrzymać ducha. Bracia i siostry, posłuchajcie, w pańskim odzyskiwaniu powinniśmy uświadomić sobie, że ta woda już wypłynęła. Duch został już dany. W 7 rozdziale Ewangelii Jana ducha jeszcze nie było, ale teraz, od kiedy Chrystus został otoczony chwałą w zmartwychwstaniu, duch już jest. Duch już teraz jest. Posłuchajcie, duch już teraz jest. Znaczy to, że duch jest tutaj. Właśnie tutaj. Właśnie tutaj w tej chwili. Alleluja! Nie musimy dziś szukać ducha, tak jak to robią zielonoświątkowie wierzący. Duch jest już tutaj. Przepływ wody życia w zmartwychwstaniu służy zbudowaniu ciała Chrystusa, przygotowaniu 1 Koryntian 12:13 i przygotowaniu oblubienicy Chrystusa, objawienia 19:7, co znajdzie swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Przejdę teraz do trzeciego aspektu. Mając tę wspaniałą wodę, zmartwychwstańczy napój samego trójjedynego Boga, co powinniśmy teraz zrobić? Mówi o tym następny punkt. Tak, pić. Następny punkt mówi o piciu. Ponieważ jesteśmy wierzącymi w Chrystusa, musimy zobaczyć sposób, naukę picia. Czy zastanawialiście się kiedyś nad nauką picia? Powiem wam, co doprowadziło mnie do takiego stwierdzenia. Brat Lee mówił, że miał brzemię, by dokładnie opisać nam sposób, w jaki można pić. Ponieważ wielu mówiło o potrzebie picia, musimy pić, lecz jak pić? Mówił też, że w księgarniach jest wiele podręczników o tym, jak być mężem, jak być żoną, jak dbać o zdrowie, jak robić to czy tamto, powiedział, lecz nie ma, nikt nie napisał książki o tym, jak pić, a więc o to, jak pić. Podręcznik, jak pić wodę, nawet dla głupkowatych. Nauka na temat picia. Zobaczymy, co mówi nauka na temat picia. Jeżeli będziecie podążać kolejno za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym krokiem, to się nauczycie. To jest takie proste. Cóż za nauka? Sprawdziłem w internecie znaczenie słowa nauka i po pierwsze, nauka jest czymś, co można przetestować. Po drugie, czymś, co można przewidzieć. I po trzecie, czymś, co można odtworzyć. A więc chcecie pić? To wiecie, że jest to coś, co można przetestować, co można odtworzyć i przewidzieć. Po pierwsze, nie musicie nic robić. To zostało dla was dokonane. Punkt A. Zajmujemy pozycję, która umożliwia nam picie jednego ducha. 1 Koryntian 12:13. Przekład odzyskany oddawał to wyrażenie jako dostaliśmy do picia. A starsza wersja przykładu króla Jakuba tłumaczyła to jako zostaliśmy napojeni. To picie jest tutaj ujęte w stronie biernej. Więc chodzi tu o napój, więc wyrażenie mówiące, że zajmujemy pozycję, która umożliwia nam picie, jest wspaniałe. Powiedzmy, że macie najsmaczniejszą brazylijską kawę w ekspresie, ale wasz kubek nie jest podstawiony pod kranik. Bez względu, jak pyszna jest ta kawa, i tak się jej nie napijecie. W taki sam sposób, gdzie wy byliście? Byliście gdzieś indziej, port rzucani, może nawet w śmietniku, i Bóg was stamtąd zabrał, a następnie postawił pod kranik ekspresu do kawy. Jesteście ochrzczeni w ducha i zajmujecie pozycję. I teraz to udzielanie może do was przyjść. Oto pierwszy krok. Bóg już ten krok powziął. Punkt drugi. Żeby pić wodę życia, trzeba mieć pragnienie. Musicie być spragnieni. Margaret Barber modliła się w następujący sposób. Panie, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi wieczne pragnienie. Na zawsze, przez cały czas pragnący, nigdy nie zaspokojony. To wspaniałe. Potrzebujemy być spragnieni. Odnośnik do tego punktu znajduje się w rozdziale 17, jak również w psalmie 42, który mówi, moje serce pragnie Ciebie, jest spragnione Boga. Zapragnijmy Boga. Amen. Następnie krok trzeci. Przyjdźmy do Pana. Przyjdźmy do Niego. Zarówno w rozdziale 6, jak i 7 Ewangelii Jana Pan powiedział, potrzebujecie przyjść do Mnie. Przyjdźcie do Mnie. Następnym krokiem picia Pana jest przychodzenie do Niego. Punkt D. Skoro Chrystus, skała, został uderzony, ukrzyżowany, po prostu przemawiajmy do skały. Gdy do Niego mówimy, On da nam żywej wody. Nieustannie zatem praktykujmy mówienie z Panem. Nie musimy mówić na językach. Nie musimy błagać Pana. Musimy tylko powiedzieć, Panie Jezu, daj mi pić. I w ten sposób otrzymamy cudowną kawę i niebiańskie udzielanie do nas przychodzi. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk i bum. I otrzymujecie trójjedynego Boga. Punkt E. Prośmy Pana, by dał nam żywej wody. Panie Jezu, daj mi tej wody. Nakarm mnie, Panie, i daj mi pić. Ucisz pragnienie, bądź siłą mi. Panie Jezu, proszę Cię. Punkt F. Miejmy styczność z Bogiem duchem. W naszym duchu i w prawdziwości. To oznacza, że musimy ćwiczyć naszego ducha. Punkt G. Czerpmy z radością wodę ze zdroju zbawienia, przemawiając do Pana, dzięki Niemu, dla Niego, w Nim i wraz z Nim. Odnosi się to do 12 rozdziału Księgi Izajasza. Dlatego też czerpmy wodę ze zdroju zbawienia. Radujmy się w Panu i mówmy, że Jego imię jest wywyższone. Również wołajmy w głos. Poniżej w konspekcie mamy 7 podpunktów. Po pierwsze, wyznawajmy grzechy. Po drugie, chwalmy Pana. Po trzecie, dziękujmy Panu. Chwała Panu za to, kim On jest. Dziękujmy Panu za to, co dla nas uczynił. Czasami spotykają nas wszelakie sytuacje. Pytam się, za co tu dziękować? Coś jest w liczeniu Pańskich błogosławieństw. Rozpocznij ich liczenie. Jak wiecie, w 2004 roku byłem chory. Ostatniego dnia roku było mi żal samego siebie i wtedy zacząłem dziękować Panu i zacząłem liczyć. Powiedziałem, ile jest rzeczy, za które mogę podziękować. I tak kolejno wyliczałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, pod koniec byłem taki szczęśliwy. Wzywajmy Jego imienia. To wspaniałe. Pewnie znacie te wersety w odnośnikach do tego punktu. W 15 rozdziale Księgi Sędziów jest werset, który mówi o Samsonie. Cóż ten werset ma wspólnego ze wzywaniem imienia Pana? W 19 wersecie, kiedy Samson wezwał Pana, Jahwe otworzył szczelinę w skale i wypłynęła z niej woda i nazwał to miejsce En-Hakore. Przypis podaje, że En-Hakore oznacza źródło wołającego. Alleluja! Mamy źródło. To źródło tych, którzy wzywają Pana. Numer 5. Śpiewajmy Panu. Martin Luther powiedział, jeśli nie mogę się przebić, to się modlę. Jeśli nie mogę się przebić przez modlitwę, to śpiewam. Kiedy śpiewacie, to przebijecie się. Amen. Głośmy Ewangelię, dając poznać innym, czego Chrystus dokonał. Zawsze przemawiajcie do ludzi. Omówię to w następnym punkcie. Potrzebujemy przemawiać, a przemawianie usprawni nasze picie. 7. Funkcjonujmy na spotkaniach Kościoła. Nie wiem, ilu z Was jeszcze nigdy nie funkcjonowało na spotkaniu. Przez moje pierwsze kilka lat w życiu Kościoła nie funkcjonowałem. Nie jak teraz. Obawiałem się przemawiać. Mówię Wam, potrzeba odwagi, aby po prostu otworzyć się, by przemówić na spotkaniu. Jeśli przemówicie, to przemawianie stanie się Waszym piciem. Ci, którzy nigdy nie przemawiają, mówią, o, to spotkanie było straszne i przemawianie braci było straszne. Ale kiedy dojdą do momentu, w którym zaczną nagle przemawiać, to wówczas mówią, o, to spotkanie było wspaniałe. Spotkanie jest wspaniałe, ponieważ przemawiasz. Dlatego też przemawiajmy na spotkaniach Kościoła. H. Punkt H. Oddawajmy pierwszeństwo Panu w swojej istocie. Jest to również sposób, w jaki możemy pić. Punkt I. Czyńmy wszystko zgodnie z boską naturą. To był ostatni z punktów mówiący o tym, jak pić. W następnym punkcie omówmy, w jaki sposób ta woda może z nas wypływać. Mamy wpływanie, a następnie wypływanie. Jeśli chcecie nieustannie radować się żywą wodą, to nie wystarczy tylko, że woda będzie was wpływać. Ona musi z was również wypływać. Wiele ludzi tylko przyjmuje różne rzeczy, tylko pobiera wodę, ale przychodzi taki moment, kiedy to ciebie już nie zaspokaja. Dlaczego? Ponieważ brakuje ci wypływania. W Izraelu znajduje się Morze Martwe. Jest ono śmierdzące i żadne życie w nim nie rośnie. Dlaczego? Ponieważ do tego morza woda tylko wpływa i nic z niego nie wypływa. Mówimy tutaj o przemawianiu do niewierzących i przemawianiu na spotkaniach. Jest to częścią wypływania. W swoich poselstwach brat Lee mówił, że są trzy rodzaje przemawiania. Musimy zawsze przemawiać do niewierzących. Musimy przemawiać do wierzących chrześcijan. A po trzecie, przemawiajmy na spotkaniach. Przemawiajcie, przemawiajcie. Gdy będziecie przemawiać, woda z was wypłynie. Może zapytasz, a co jeśli będę mówił jakiś nonsens? Mów nonsens przez jakiś czas, a po jakimś czasie coś pożytecznego z ciebie wypłynie. Po prostu zacznij, odkręć kran, a na początku wypłynie brud, ale w końcu wypłynie żywa woda. Nie żartuję, mówię z doświadczenia. To jest doświadczenie. Chcesz być szczęśliwym chrześcijaninem? Chrześcijaninem, który nie doświadcza suszy? Przemawiaj. W posłudze jest napisane, nie czekaj, aż susza odejdzie, abyś mógł przemawiać. Przemawiaj, aż susza odejdzie. W momencie, gdy przemawiasz, susza odchodzi. To prawda. Czasami mówimy, czuję się strasznie tu i tam, czuję się strasznie w moim duchu, czuję się strasznie w mojej duszy. Nic nie jest w porządku. Po prostu przemawiaj. Nie minie długo, będziesz miał żywą wodę. Punkt rzymski siódmy. Ponieważ Chrystus został ukrzyżowany i ponieważ dany został Duch, nie trzeba ponownie krzyżować Chrystusa. Jeśli mówicie, o Panie, umrzyj za mnie, to jest to głupi rodzaj modlitwy. Ponieważ Pan umarł już za nas. Nie trzeba ponownie krzyżować Chrystusa, czyli ponownie uderzać w skałę, żeby popłynęła żywa woda. W boskiej ekonomii Chrystusa powinno się ukrzyżować tylko raz. Amen. Alleluja. On został ukrzyżowany. Aby przyjąć żywą wodę od ukrzyżowanego Chrystusa, jedynie weźmy laskę i przemówmy do skały. Przemawianie jest równe wypływaniu. Tytułem tego poselstwa jest picie i wypływanie wody życia. Musicie więc czynić jedno i drugie. Musicie pić i musicie przemawiać. A przemawianie jest wypływaniem. Wziąć laskę to utożsamić się z Chrystusem w Jego śmierci i odnieść ją do siebie i swojej sytuacji. Przemówić do skały to wypowiedzieć bezpośrednio słowo do Chrystusa, który jest uderzoną skałą, i jednocześnie prosić Go, by dał nam ducha życia w oparciu o to, że duch został już dany. Potrzebujemy takiej modlitwy. Młodsi dorośli potrzebują tej modlitwy. Nie potrzebują modlić się, Panie, jak zdołam zrównoważyć swoje życie. Po prostu muszą się modlić. Panie, pomóż, bym miał ducha życia. Pomóż, bym miał więcej ducha. 3. Jeśli odniesiemy śmierć Chrystusa do siebie i poprosimy Go w wierze, by dał nam ducha, otrzymamy żywego ducha, który jest obfitym zasobem życia. Amen. Ostatni punkt jest bardzo cenny, a zarazem bardzo otrzeźwiający. Zamiast przemówić do skały, Mojżesz przemówił do nie tego obiektu. Mojżesz nazwał Bożych ludzi buntownikami. Wiecie, co on powiedział? Powiedział, posłuchajcie, wy buntownicy. Mojżesz tak powiedział? On był naprawdę rozgniewany. On był naprawdę rozgniewany, lecz Bóg się nie gniewał. I na tym polegał problem. On uczynił dwie rzeczy niewłaściwie. Po pierwsze, Mojżesz użył swoich ust w niewłaściwy sposób. Powiedział, posłuchajcie, wy buntownicy, nie powinien tak powiedzieć. Takie słowo nie powinno wyjść z jego ust. A następnie uderzył dwa razy w skałę. W pierwszym wykroczeniu sprzeciwił się Bożej naturze. Mojżesz powiedział, że to Bóg powiedział. Bóg jednak powiedział, to ty, nie ja. Ja kocham tych ludzi. Ty powiedziałeś, wy buntownicy, to ty, nie ja. A uderzając dwa razy w skałę, zbuntował się przeciw Bożej ekonomii. Było to coś bardzo poważnego. Kiedy jesteśmy rozdrażnieni lub wysuszeni, to bardzo łatwo dajemy się sprowokować. I kiedy damy się sprowokować, to wychodzimy z ducha, a gdy wychodzimy z ducha, to czasami popadamy we własną sprawiedliwość, która nie jest Bogiem. Powiecie, czy coś takiego jest możliwe? Tak. On powstał i powiedział, to złe, to buntownicze. I nawet wy stajecie i mówicie, posłuchajcie, wy buntownicy. Bóg wtedy mówi, niestety nie przyłączam się do ciebie. To twoje zdanie. Nie reprezentujesz mnie, nie uświęcasz mnie. Innymi słowy, nie reprezentujesz mnie. Zanotowałem sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, nie mówcie przeciw Bożemu ludowi. Przeczytam kilka linijek. Musimy wyciągnąć lekcję z porażki Mojżesza. Powinniśmy być bardzo ostrożni, kiedy mówimy o Bożym ludzie. Możemy myśleć, że mamy rację, a inni się mylą. I być może mamy rację, lecz czy znacie Bożą naturę? Bóg jednak może przyjść nie po to, aby usprawiedliwić was, lecz tych, których my potępiamy. To straszne. Zamiast reprezentować Boży sąd, my sami, kiedy wypowiadamy takie słowa, cierpimy z powodu Bożego sądu. Jeśli więc nie będziemy ostrożni, możemy znaleźć się po złej stronie Bożego sądu. Myślicie, że Bóg ich osądza, a On osądza was. Musimy zatem być niezmiernie powściągliwi, kiedy mówimy coś o Bożym ludzie. Brat Lee powiedział gdzieś w posłudze, że musimy sobie uświadomić, iż Boży ludzie są wrażliwi i drażliwi. Te dwa słowa, wrażliwi i drażliwi. W 1986 roku zacząłem pomagać na szkoleniu pełnoetatowym. Byłem nauczycielem i mówiłem coś, co według mnie było niewłaściwe. Teraz po części tego żałuję. Dlaczego? Ponieważ nie reprezentowałem Boga. Gdy mówimy, to powinniśmy zawsze reprezentować Boga. To interesujące, w 32 rozdziale Księgi Wyjścia wydaje się, że to Bóg się gniewa, a Mojżesz nie. Właściwie Bóg nie gniewa się tak naprawdę. Powiedział, jeśli mi pozwolisz, to wyleję mój gniew na ten lud. Powiedział, że jest to lud twardego karku. A Mojżesz w 20 rozdziale Księgi Liczb powiedział, to są buntownicy. W 32 rozdziale Księgi Wyjścia wydaje się, że to Bóg się gniewał, a Mojżesz się nie gniewał. I Mojżesz błagał za lud. I Bóg powiedział, dobrze, nawraca się z tego. Mojżesz powiedział Bogu, nawróć się. Powiedział, nawróć się w swoim nastawieniu wobec ludu. I Bóg się nawrócił. W wyniku tego Mojżesz stał się Bożym towarzyszem. Tutaj Bóg się nie gniewał, to Mojżesz się gniewał. I Bóg powiedział, nie będziesz mógł wejść do pięknej ziemi. Jaki jest ten przekaz dla nas? To pokazuje nam, że Bóg w swej Bożej naturze jest zawsze dobrotliwy wobec nas. Bóg zawsze kocha swój lud, nawet kiedy się gniewa. Bóg powiedział, jeśli mi pozwolisz, czy Bóg potrzebuje pozwolenia od kogoś na to, aby móc się gniewać? On tak naprawdę się nie gniewał. O to właśnie tutaj chodzi. Mojżesz błagał za lud i Bóg powiedział, dobrze. Wspaniale, nawracam się. Choć jesteś po niewłaściwej stronie, lecz teraz stałeś się moim towarzyszem. Później, kiedy Bóg się nie gniewał, a Mojżesz się rozgniewał i dał się sprowokować, to powiedział, słuchajcie, wy buntownicy. A Bóg powiedział, nie uświęciłeś mnie, jest to bardzo poważna sprawa. Przeczytam konspekt do końca i zakończymy to poselstwo. Mojżesz potępił lud, uznawszy ich za buntowników, lecz sam zbuntował się przeciwko Bożemu Słowu. Bądźcie bardzo ostrożni. Mojżesz był zły na lud i zrobił coś niewłaściwego. Dwukrotnie uderzył skałę, przez co nie uświęcił Boga. Bądźcie ostrożni, kiedy krytykujecie świętych, kiedy krytykujecie Kościół, starszych. Według prawa możecie mieć rację, lecz w oczach Boga będziecie znajdować się po złej stronie. Był zagniewany, podczas gdy Bóg taki nie był, czyli nie przedstawił właściwie Boga w Jego świętej naturze. Uderzył dwukrotnie skałę, czyli nie zachował Słowa Bożego w Jego ekonomii, a zatem wykroczył przeciwko świętej naturze Boga i Jego boskiej ekonomii. Z tego powodu utracił prawo do wejścia do pięknej ziemi. Chociaż on i Bóg byli ze sobą blisko i uznać go można za towarzysza Boga, Mojżesz stracił prawo wejścia do pięknej ziemi. W tym, co mówimy o Bożym ludzie i jak postępujemy wobec Niego, nasza postawa powinna odpowiadać świętej Bożej naturze, a nasze czyny być zgodne z Jego boską ekonomią. to go uświęci. W przeciwnym razie nasze słowa i czyny będą wyrazem buntu przeciwko Niemu i Go urażą. Mojżesz powinien jedynie przemówić do skały. Wiecie, co znaczy przemówić do skały? To znaczy modlić się. Kiedy pojawi się sytuacja, to nie stara się z nią rozprawić. Módl się do Pana. Powiedz Mu, by popłynął. Panie, poślij Ducha. Jeśli dzisiaj w taki sposób będziemy się rozprawiali z wojującym Bożym ludem, życie Kościoła będzie chwalebne. Wspaniałe poselstwo, czyż nie? Możemy prowadzić życie nieustannego picia Pana. Pomódlmy się w dwójkach. Amen.